Jeszcze o tym nie miałem okazji powiedzieć, ale gorzkie żale to moje ulubione nabożeństwo. Właściwie od zawsze, kiedy pamiętam, to chodziliśmy z rodzicami na gorzkie żale. Ale jako dziecko byłem przerażony tymi wszystkimi opisami i z niechęcią na to nabożeństwo chodziłem. Aż w pewnym momencie, gdzieś w szkole średniej, zdałem sobie sprawę z tego, że o czym mówił dzisiaj ksiądz Radek w kazaniu, że właściwie to mi się należało to wszystko, co opisują gorzkie żale. Że to ja, a Chrystus wziął to za mnie jako ten sprawiedliwy. Wziął za mnie krzyż, umarł na tym krzyżu, żebym ja był wolny, żebym ja był dzieckiem Bożym. I właściwie od tych 20 prawie lat z chęcią co wielki post uczestniczę w gorzkich żalach. Takie szczególne gorzkie żale pewnie były w Izraelu, kiedy zastanawiałem się, jak to będzie z gorzkimi żalami, bo przecież jest to specyficznie polskie nabożeństwo. Ale tam w Izraelu polscy franciszkanie, w szczególnym miejscu, bo w miejscu biczowania Pana Jezusa, w kaplicy zwanej Flagellatio, o 15 gromadzili się wraz z siostrami, ze studentami, czasem jakaś grupa przychodziła i tam żeśmy te gorzkie żale śpiewali, w tym miejscu, gdzie Jezus był biczowany. Także możecie sobie wyobrazić, kiedy śpiewaliśmy o tym, jak Jezusa do słupa przywiązali, jak go biczowali, jakie to robiło wrażenie. I to wszystko za mnie. Tak więc dziękuję księdzu proboszczowi, że zaufał mi i powierzył mi te kazania pasyjne w tym 2012 roku. Powędrujmy jeszcze na chwilę do Jerozolimy. Tam jest takie miejsce, które nazywa się Kościół świętego Piotra o pianiu koguta. Ten kościół jest zbudowany na domu Kajfasza, Annasza, na domu arcykapłana. Tam, gdzie na dziedzińcu tego arcykapłana, tego domu arcykapłana, zaparł się święty Piotr. I kiedy wychodzimy z tego kościoła, mamy taki punkt widokowy z widokiem na Dolinę Gehenny. Stare miasto w Jerozolimie jest otoczone przez dwie doliny. Z jednej strony, z prawej, jest Dolina Gehenny, z drugiej Dolina Cedronu, przez którą płynął potok. Tam, gdzie Pan Jezus przez ten Cedron przeszedł do Ogrodu Oliwnego. I później te doliny się łączą i razem spływają. Mówię spływają, ponieważ cały czas idą te doliny razem na dół do Morza Martwego. Morze Martwe jest położone dużo, dużo poniżej poziomu Morza Śródziemnego. A więc cały czas ta woda, która tam się gromadzi w czasie, kiedy deszcz pada, spływa do Morza Martwego. I tam jest widok na Dolinę Gehenny i w pewnym miejscu w tej Dolinie Gehenny widać klasztor. Prawosławny klasztor świętego Onufrego. Święty Onufry był to starożytny mnich, który ponoć za samo odzienie miał długą brodę. W nic więcej nie był ubrany. I ten klasztor, który tam jest dzisiaj zbudowany, jest tak zwanym Hakeldama, czyli polem krwi. Jest zbudowany na miejscu, które zakupiono za 30 srebrników. Za 30 srebrników, które sprzedały Jezusa. Za które Judasz sprzedał Chrystusa Pana. I dzisiaj powiemy sobie o Judaszu. Będziemy mówili sobie o kolejnych postaciach związanych z męką Pana Jezusa. Ale zaczynam od tego, żeby zobaczyć, jak blisko jest od siebie zaparcie się Piotra i zdrada Judasza. I spróbujemy sobie pokazać, jaka była między nimi różnica. Dlaczego Judasz skończył tak, a nie inaczej, a Piotr został pierwszym papieżem. Spróbuję naświetlić kilka takich momentów z życia Judasza i te momenty będę odnosił do naszej codzienności. Kim był Judasz? Judasz był Iskariotą. Te nazwy różnie się tłumaczy. Niektórzy mówią, że pochodził z tak zwanego stronnictwa Sykaryjczyków, czyli zelotów gorliwych, tych, którzy walczyli o wolność, o uwolnienie się od okupanta, od Rzymian. Być może. Najprawdopodobniej nazwa Iskariota pochodzi od miasta Kairot. Pochodził Judasz z miasta Kairot i to by tłumaczyło pewne niezrozumienie pomiędzy nim a pozostałymi apostołami, bo to miasto było w Judei, z kolei pozostali apostołowie pochodzili z Galilei. Niby obok siebie, niby ten sam kraj, a dwie zupełnie różne krainy. Być może to nam będzie wiele tłumaczyło. Zostańmy na tym i powędrujmy do Betanii. W 12 rozdziale Księgi Ewangelii Świętego Jana mamy piękną scenę, kiedy Pan Jezus już zdąża do Jerozolimy. Kiedy wskrzesił Łazarza, w Betanii jest dom tego Łazarza. Łazarz miał siostrę Marię i Martę. I w tym domu, w pewnym momencie, kiedy za chwilę Jezus uda się do Jerozolimy, by tam zostać umęczonym i ukrzyżowanym, przychodzi Maria z flakonikiem drogiego olejku. Olejku, który kosztował 300 denarów. Jeden denar to jest jeden dzień pracy, zapłata za jeden dzień pracy niewykwalifikowanego robotnika, a więc 300 dni pracy, dosyć drogi. I ona namaszcza Pana Jezusa tym olejkiem. I wszystko jest pięknie, wspaniale, ale nagle Judasz mówi, czy nie lepiej byłoby sprzedać ten olejek i pieniądze z tej sprzedaży rozdać ubogim, a nie marnować tutaj ten olejek na namaszczenie stóp Jezusa. Jezus oczywiście mu tłumaczy, że ona uczyniła to na mój pogrzeb, namaściła mnie, ale co nam pokazuje ta scena? Ta scena nam pokazuje, że tragedia Judasza rozpoczęła się od tego momentu, kiedy Judasz dał się wplątać w takie kręcenie, w pokrętną rzeczywistość, kiedy zaczął kłamać, kiedy zaczął usprawiedliwiać też pewnie swoje czyny. Jan na końcu tej przypowieści, tego fragmentu dodaje to, że Judasz nie mówił o tym, jakoby dbał o biednych, ale dlatego, że był złodziejem. Trzymał trzos i często podkradał stamtąd pieniądze, a więc zrobiło mu się szkoda tych pieniędzy. I zobaczcie, widział to u innych, szkoda tych pieniędzy, czy nie lepiej, żeby one weszły do naszego trzosa, żeby mógł z nich skorzystać. To jest taka pokrętna droga, która tak naprawdę, wydaje mi się, stała się początkiem tego, do czego doprowadziła zdrada Judasza. Jego tragicznego końca. I zobaczmy teraz, żeby nie być gołosłownym, co na temat pieniędzy mówi Księga Mądrości Syracha. Dla człowieka skąpego bogactwa nie są dobrem, a sknerze na co pieniądze. Ten, który gromadzi, od ust sobie odejmując, dla innych gromadzi. Kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? Nie ucieszy się swoimi pieniędzmi. Nie ma gorszego człowieka niż ten, który jest sknerą dla samego siebie i to jest opłata za jego przewrotność. Zobaczmy, jakie znaczące słowa i w tym świetle, w świetle tych słów zupełnie inaczej możemy postrzegać tę scenę. Zarzucamy Jezusowi, jak On mógł dopuścić, żeby zmarnować taki olejek za tyle pieniędzy. Tutaj widać też, że Jezus nie był ubogi. Judasz mówi, czy nie lepiej rozdać ubogim. Jezus miał bogatą szatę, haftowaną od góry do dołu. Jezus kochał samego siebie. Jezus potrafił siebie akceptować i widział, co mu się należy. I pozwalał, żeby ludzie to czynili. A Judasz, który był sknerą, który był skąpy, który, tak jak powiedział święty Jan, był złodziejem, nie potrafił tego docenić, nie potrafił z tego skorzystać. I dlatego te słowa padają. Popatrzmy teraz w tym świetle na przykazanie miłości Boga i bliźniego, bo myślę, że tu jest też coś dla każdego i każdej z nas. To przykazanie mówi o tym, że będziesz kochał Pana Boga całym sercem, a bliźniego swego jak siebie samego. I my najczęściej zaczynamy od tego końca, właściwie od początku. Panie Boże, staram się kochać Ciebie z całego serca. Staram się być dobry dla bliźni, przebaczać. Ale zapominamy o tym, że mamy kochać samego siebie. A mądrość Syracha mówi nam, człowieku, bądź dobry dla siebie. Jeżeli będziesz dobry dla siebie, to będziesz też potrafił kochać drugiego człowieka. Będziesz dla niego dobry. Nie bądź sknerą dla samego siebie, bo odkładasz i na co ci to, skoro umrzesz, inny z tego skorzysta. Bądź dobry dla samego siebie, nie będziesz wtedy zazdrosny, nie będziesz zawistny i będziesz też dobry dla innych, a w konsekwencji będziesz potrafił kochać Pana Boga. I to jest chyba taka pierwsza wskazówka, którą pokazuje nam życie Judasza. Człowiek musi pokochać samego siebie. Musi uczyć się kochać samego siebie i być dla siebie dobrym. Wtedy nie będzie wchodził na pokrętne drogi kłamstwa. Wtedy nie będzie potrzebował kraść, oszukiwać, usprawiedliwiać. Wtedy nie będzie zazdrości ani zawiści. I tym samym to, że człowiek jest dobry dla samego siebie, stanie się błogosławieństwem dla tych, wśród których żyje. Popatrzcie, czasami jest tak, kiedy na przykład budujemy kościół, kiedy dzieją się wspaniałe rzeczy, kiedy fundujemy coś wspaniałego dla Pana Boga ile ludzi mówi, czy nie lepiej to rozdać ubogim, czy nie lepiej wybudować za to szpital, czy nie lepiej pomóc dzieciom w Afryce. Jeszcze się nie spotkałem, żeby na pytanie, to ty chyba naprawdę pomagasz dzieciom w Afryce, kiedy wysłałeś tam pieniądze, żeby ktoś odpowiedział, tak, wysyłam, pomagam, miesiąc temu wysłałem jakąś konkretną sumę. Nie, najczęściej tak mówią tacy ludzie pokroju Judasza, bo nie potrafią tego zrozumieć, docenić, bo nie są dobrzy dla samego siebie. Idźmy dalej. Popatrzmy na motyw tego, co dokonał Judasz. Bo czasami mówimy, że Judasz sprzedał Pana Jezusa, bo w Niego nie wierzył, bo był rozczarowany. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Judasza popchnęła do zdrady nie niewiara w Jezusa, ale właśnie wiara. Wiara w Jezusa. On zobaczył, kim jest Jezus. Przecież nie mógł przejść obojętnie, kiedy widział tyle cudów obok Jezusa. Nie mógł przejść obojętnie obok Jezusa, który uzdrawiał, który wskrzeszał, który chodził po wodzie, który roznażał chleb. On wierzył w Niego, widział, że to jest ktoś nadzwyczajny, ktoś cudowny. Ale w tej wierze w Pana Jezusa, w Jego moc, chciał tę moc Bożą zastosować czy zaprzęgnąć do swoich własnych celów. I tutaj można powiedzieć, że dokonuje się coś, co jest takim przekleństwem człowieka od samego początku. Bo na początku jest powiedziane, że Pan Bóg stwarza człowieka na swój własny obraz i podobieństwo. A przez całe życie człowiek stara się stworzyć Pana Boga na swój obraz i podobieństwo. Użyć Pana Boga do swoich celów i do swoich planów. I Judasz wydaje się, że to czyni. Chce przyspieszyć, chce być przy Panu Jezusie i sprowokować Go do tego, żeby wreszcie zaczął działać. No bo widzisz, ten Pan Jezus chodzi, tu uzdrawia, tu rozmawia, a on mówi, Panie Jezu, no trzeba coś zrobić z tymi Rzymianami. Trzeba okazać swoją moc. My będziemy koło Ciebie, a Ty wreszcie pokaż, że Ty jesteś Królem, że Ty jesteś Mesjaszem. Ale robi to w swój własny sposób. Nie akceptuje tego, że Chrystus przychodzi i do chwały zmartwychwstania chce przejść przez krzyż, żeby człowieka odkupić. On chce sprowokować Pana Jezusa, posługując się Nim do swoich własnych celów. Dzisiaj mieliśmy w Ewangelii fragment czytania mówiący o pokusach Pana Jezusa na pustyni. Święty Marek króciutko tylko opisał, że Jezus był kuszony przez 40 dni. Kiedy przejdziemy do Ewangelii świętego Mateusza, to zobaczymy opis tych wszystkich pokus. I to jest dokładnie ten sam mechanizm. Szatan chce użyć do Jezusa do własnych celów. On nie neguje tego, że Jezus jest Bogiem, że jest kimś nadzwyczajnym, ale chce, żeby on poszedł jego torem. Mówi, słuchaj, masz wszystkie królestwa, jesteśmy tutaj na narożniku świątyni, tylko oddaj mi pokłon. Słuchaj, masz chleb, przecież jesteś Bogiem, pokaż swoją boską moc. A wszyscy ci uwierzą, zamień ten kamień w chleb, przecież jesteś głodny, to nic złego. I tutaj odbija się echo tych wszystkich pokus, bo szatan odstąpił od Jezusa aż do czasu. Ten czas przychodzi w Ogrójcu, ten czas przychodzi w czasie drogi krzyżowej. W Ogrójcu Jezus jest kuszony do tego, żeby zrezygnował, żeby odszedł. Jezus widzi, jak wiele osób nie przyjmie Jego łaski, łaski wypływającej z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania i szatan mu mówi, daj sobie spokój. Kiedy Jezus wisi już na krzyżu, podchodzą do Niego i mówią, zejdź z krzyża, a uwierzymy Ci. To jest ten motyw związany z własną wizją. Szatan nie przyjmuje wizji Jezusa, ale chce od niej go odwieść i pokazuje mu swoją wizję. Pozornie, całkiem niezłą, zejdź z krzyża, no owszem, po co masz umierać, uwierzymy Ci. Ale gdyby Jezus zszedł z krzyża, to owszem, może kilka osób by uwierzyło, chociaż wątpię w to, by się nie dokonało zbawienia. I tu jest dramat Judasza. Judasz zamiast wsłuchiwać się w to, co Jezus mówi, on Jezusa chce użyć do własnych celów i stąd zaczyna posługiwać się swoim rozumem, swoim sumieniem, swoją wolą. Wydaje się, że zabrakło jednej rzeczy. Kiedy ewangelista Marek mówi o powołaniu apostołów w 3 rozdziale swojej Ewangelii, w 14 wersecie, to mówi o tym, że Jezus wybrał tych, których sam chciał, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Wydaje się, że Judasz zbyt mocno zachwycił się tym, że głosi naukę, że wypędza złe duchy, że uzdrawia, a za mało spełniał to, co pierwsze, to, co najbardziej podstawowe, to, co najbardziej istotne. Za mało towarzyszył Jezusowi. Popatrzmy na scenę, jeszcze raz idźmy do Betanii, kiedy Jezus przychodzi i Marta krząta się, przygotowując kolację, a Maria siedzi u stóp Jezusa i go słucha. I Marta zdenerwowana mówi, czemu ona mi nie pomoże, a Jezus mówi, ona wybrała najlepszą cząstkę. Judasz przestał towarzyszyć Jezusowi, przestał być blisko Niego, przestał Go słuchać, zachwycił się swoją mocą, później zachwycił się swoimi wizjami, stwierdził, że do tych wizji można użyć Jezusa i zszedł na złą drogę. Zaczął stwarzać Pana Boga na swój obraz i podobieństwo, zamiast odczytywać to, co chce uczynić Jezus, jaka jest Jego wola i służyć tej Jego woli. Może o tym świadczyć również fakt, że Judasz sprzedał Jezusa za przysłowiowe 30 srebrników. Ten srebrnik to była moneta świątynna o równowartości 4 denarów. Zobaczmy, tu mamy 300 denarów, a tu wychodzi gdzieś koło 120 denarów. A więc to nie była jakaś wielka suma. Może o tym świadczyć, że on chciał, żeby Jezus zaczął działać tak, jak on sobie wyobraża i tu popełnił błąd. Idźmy dalej, bo teraz spróbujemy popatrzeć na to, jak Jezus patrzy na Judasza. Jeszcze na jedną rzecz zwracam uwagę. Ewangelie były pisane po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ewangeliści widzieli to, co się stało i dlatego zawsze przy powołaniu uczniów mamy napisane, kiedy ewangeliści wymieniają imiona apostołów, Judasz ten, który go zdradził. To jest już po fakcie. Tak samo po fakcie Jan pisze, mówił o tym, ponieważ sam był złodziejem. Zobaczcie, jak to głęboko wyryło się gdzieś w ich sercach. Jaki to był ból. Jezus zupełnie inaczej podchodzi do Judasza. Tak jak mówiłem, w opisie powołania 12 apostołów mamy takie zdanie. Jezus wybrał tych, których sam chciał. A więc On chciał wybrać Judasza. Powołał go na apostoła. Dawał mu nieustannie szansę. I teraz popatrzmy, już idąc tylko do tej sceny, kiedy Judasz zdradza Pana Jezusa, mamy tam konkretne działania Chrystusa. Kiedy Jezus spożywa z apostołami ostatnią wieczerzę i zapowiada zdradę, mówi, ten, któremu umaczam chleb i podam, ten mnie zdradzi. Ten umaczany chleb był symbolem miłości. Nie podaje się wrogowi chleba, nie służy się mu. Święty Jan opisuje, że kiedy Pan Jezus był w wieczerniku, to umył uczniom nogi. Tak samo umył nogi Judaszowi. Pocałował te stopy. Nie czyni się tego wrogowi. Wreszcie, kiedy już są w wieczerniku i przychodzi do nich Judasz, to mamy pokazane, jak Judasz całuje Jezusa. Jezus pozwala się pocałować. To jest gest przyjacielski. Gest miłości. Jezus mówi, czy pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego, zwraca się do Niego przyjacielu. Tak jakby chciał mu powiedzieć, masz jeszcze szansę. Ile razy w różnych naszych postanowieniach, kiedy ktoś do nas powie, przyjacielu, mój drogi, kochany, kochana, człowiek się opamiętuje. I Jezus dawał Judaszowi szansę do samego końca. Niestety Judasz tą szansę odrzucił. I to jest też jakieś takie kolejne prawo życia duchowego, bo nam się czasami wydaje, że zostawię Pana Jezusa, będę w takiej neutralnej sferze. Nie ma czegoś takiego. I ewangeliści świetnie to opisali, świetnie zauważyli tą sprawę, bo kiedy Jezus powiedział do Judasza, co masz czynić, i czyń prędzej, Judasz wyszedł i jak opisuje ewangelista Jan, a była noc. Judasz wychodzi ze sfery światłości i wchodzi w sferę nocy. Święty Łukasz doskonale to jeszcze bardziej podkreśla, mówiąc konkretnie, wszedł w niego diabeł. Kiedy czytamy opis pasji Jezusa ewangelisty świętego Jana, to widzimy w ogrójcu z jednej strony Jezusa i Jego uczniów, którzy są w świetle, a z drugiej strony tych, którzy przychodzą z Judaszem. I święty Jan tam napisał, że mieli ze sobą pochodnie i lampy. Tak jakby chciał podkreślić tą ciemność, w jakiej byli. Oni potrzebowali tyle tych rzeczy, żeby dotrzeć, bo byli w ciemności. I teraz, żeby podkreślić jeszcze bardziej to, że nie ma rzeczywistości pomiędzy, chciałbym przywołać fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Kiedy Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej, to w tej ziemi obiecanej Pan Bóg mówi do nich tak. Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli usłuchacie poleceń Pana, które wam dziś daję. Przekleństwo, jeżeli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga. Jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. Nie ma strefy neutralnej. Jest albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. I zobaczcie, Chrystus przychodzi z łaską, wyciąga do Judasza ręce. On ma szansę, odrzuca tą łaskę, automatycznie wchodzi w ciemność. Automatycznie wchodzi w sferę działania złego ducha. Przywołajmy jeszcze kilka takich przykładów, żeby sobie uświadomić, że jeżeli nie korzystamy z łaski Bożej, odrzucamy tą łaskę Bożą, to automatycznie zły duch się o nas upomni. Kiedy mędrcy przybywają do Jerozolimy, to przychodzą do pałacu Heroda i w tym pałacu szukają Jezusa. I Herod ma okazję pójść z nimi, oddać Jezusowi pokłon. On się przeraził, przestraszył, odrzucił tą możliwość. Bóg dawał mu łaskę przemiany jego całego życia. I zobaczcie, nie pozostał neutralny, nie odesłał ich, powiedział, idźcie, ja sobie posiedzę, bo mnie to nie interesuje. Kiedy odrzucił łaskę, automatycznie zło się o niego upomniało i czego się dopuścił? Dopuścił się dzieciobójstwa. Inny fragment z Ewangelii świętego Marka. Święty Jan Chrzciciel przychodzi i wypomina Herodowi, to już nie ten Herod, to jego syn, wypomina, że wziął za żonę swojego brata i mówi do niego. Herod uwięził go, ale słuchał go, lubił go słuchać. Jan przychodzi ze słowem od Boga. Herod je odrzuca i nie pozostaje neutralny. Zły się o niego upomniał, bo za chwilę ten Herod nie tylko, że nie słucha Jana Chrzciciela i się nie nawraca, ale go zabił. Dopuścił się grzechu morderstwa. I to samo widzimy tutaj. Łaskę, którą człowiek odrzuca, automatycznie ta łaska obraca się przeciwko niemu i zły się o niego upomina. Idźmy dalej, bo czas biegnie. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na kolegów Judasza, na apostołów. Kiedy mężczyźni stają się przyjaciółmi? Nie wtedy, kiedy rozmawiają ze sobą. Kobiety tak mają. Mogą sobie wszystko opowiedzieć, przyjaciółki rozmawiają. Mężczyźni stają się przyjaciółmi wtedy, kiedy wiedzą, że mogą na siebie liczyć. I popatrzmy, jak nie zdali egzaminu z przyjaźni pozostali apostołowie. Jezus konkretnie mówi, ten, któremu umaczam chleb i podam mu, ten będzie zdrajcą. Tak jakby chciał pobudzić apostołów, a oni dbają tylko o siebie. Czy to ja, czy ja, czy ja? Dbają o siebie i nie zwracają uwagi. I kiedy Jezus mówi, co masz czynić, idź czyń prędzej. Zobaczcie, oni mówią, a pewnie powiedział, żeby poszedł coś kupić, bo Judasz nosił trzos. Brak przyjaźni. Nie zdali egzaminu z przyjaźni. Żeby to porównać do jakiejś sceny z Ewangelii, przywołajmy fragment z Ewangelii świętego Łukasza, kiedy przynoszą Jezusowi paralityka. On był sparaliżowany, a więc leżał na łożu. I co zrobili jego przyjaciele? Wzięli go z tym łóżkiem. My nie wiemy, czy on chciał, czy nie chciał. Czy wydawało mu się to głupie, czy nie głupie. Ale tak działają przyjaciele. Kiedy ktoś jest w niebezpieczeństwie, a pojawia się szansa ratunku, przychodzi Jezus, to nie zwracają uwagi na to, czy on leży, czy stoi, czy coś, ale przychodzą we czterech, biorą to łóżko, opuszczają przed Jezusa. Jakie to musiało być śmieszne, wyobraźmy sobie. Dach zrzucają, opuszczają. Ten człowiek właśnie nie ma nic do powiedzenia. Nie może się nawet ruszyć. On spada na same dno. Jest bezbronny, bez niczego. Ale to są przyjaciele. To jest męska przyjaźń, która nie cofa się przed niczym. I Jezus, zobaczcie, uzdrawia tego człowieka dzięki jego przyjaciołom. Tutaj ci przyjaciele nie zdali egzaminu i Judasz został sam na sam ze swoim grzechem, ze swoim planem. Nie było nikogo, kto by podał mu rękę, kto by poszedł za nim. Tak samo zwróćcie uwagę, nie było nikogo, kto by poszedł za nim wtedy, kiedy on zaczął planować to, co się dokonało. Kiedy zaczął planować samobójstwo. I teraz ostatni fragment mówiący o tym, co się stało z tymi 30 srebrnikami. I tutaj będzie widoczna ta różnica między Judaszem a Piotrem. Bo w pewnym momencie, kiedy Judasz zorientował się, co się stało, wziął te srebrniki i poszedł. Mówi, to nie moja sprawa, wydałem krew niewinnego. Przyznał się do winy, chciał zrzucić z siebie odpowiedzialność i oddał te srebrniki. Faryzeusze i uczeni w piśmie też nie chcieli, ich też zrzucili z siebie odpowiedzialność. To nie nasza sprawa, ty wydałeś tę krew. Tu się przypomina historia z raju, kiedy człowiek pierwszy zgrzeszył i Pan Bóg pyta, czy może zjadłeś owoc drzewa, którego zabroniłem ci jeść? Co mówi Adam? Nie przyznaje się, mówi, to ona, po co stawiałeś ją przy mnie? Co mówi Ewa? To nie ja, to wąż mnie skusił. Zrzucanie odpowiedzialności. I w tym momencie to zrzucanie odpowiedzialności, zobaczcie, nie usprawiedliwia człowieka. Ale patrząc na Judasza, można by powiedzieć, że właściwie Judasz spełnił wszystko. Przyznał się do winy, dał świadectwo, że wydałem krew niewinnego. Chciał to wszystko cofnąć. Czego zabrakło? Zabrakło wiary i zaufania. Ja bym powiedział, że zabrakło poczekania do dnia zmartwychwstania. Piotra uratowało to, że on nie podjął decyzji w afekcie, bo grzech zaślepia. Zaślepia i człowiek właściwie zdaje się nie widzieć już nic innego. Biskup Jan Pietraszko, nieżyjący już biskup krakowski, przyrównuje to do jazdy samochodem. Człowiek kieruje samochodem, jedzie tam, gdzie chce, z taką prędkością, jaką chce. Ale kiedy pozwala na to, żeby zło weszło do jego życia, to tak jakby ktoś niewidoczny dosiadł się i zaczyna prowadzić za niego. I zaczyna przyspieszać. I w pewnym momencie człowiekowi się wydaje, że nie ma już żadnej szansy. Że nic już go nie czeka. I biskup Jan Pietraszko mówi, jest szansa. Zawsze można wyskoczyć, mimo tego, że wtedy człowiek może się połamać czy poobijać. Ale zawsze jest szansa. I Judasz nie uwierzył w tą szansę. Stwierdził, że skoro widzi przed sobą czarną ścianę, nie ma już nic, to nic mu już nie pozostało. A popatrzmy, gdyby poczekał do dnia zmartwychwstania, gdyby był z uczniami w Wieczerniku, to by zobaczył Chrystusa, który przychodzi, Chrystusa przemienionego, zmartwychwstałego i pokazuje uczniom swoje rany. I by zobaczył w tych ranach swoje przewinienie, by zobaczył, że Jezus, przychodząc jako zmartwychwstały, przebóstwił to wszystko, co było złe. Nie to, że nic się nie stało, że cofamy się do punktu wyjścia, nie ma żadnego problemu. Jezus poprzez to, że pokazuje rany, które zadały mękę, zadały Jemu śmierć, pokazuje, że w Nim jest uzdrowienie i zbawienie. Piotr doczekał tego momentu, spotkał się z Jezusem i został pierwszym papieżem. Judasz zwątpił i skończył tak, jak skończył. Niech ta historia Judasza, w którym pewnie, tak jak we wszystkich innych apostołach, każdy może znaleźć coś z historii własnego życia, bo my i czasami też damy się nabrać na to, żeby wejść na drogę kłamstwa. Czasami mamy swoje plany. Czasami Pana Boga odsuwamy na bok. Czasami nie czujemy się odpowiedzialni za tych, którzy są wokół nas. Niech ta historia będzie dla nas pouczeniem, że w Chrystusie jest naszym zbawienie. A my jako ci, którzy służymy Chrystusowi, mamy Mu towarzyszyć, mamy kontemplować Jego obecność po to, żeby zobaczyć, czego Chrystus od nas pragnie. I kiedy napełnimy się Jego Duchem, pójdziemy tam, gdzie nas posyła i będziemy wraz z Nim zbawiać innych. Amen.